Witam Państwa serdecznie na spotkaniu z cyklu Śląsk od morza do morza. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy młodzieżowym konspiracjom niepodległościowym z czasów PRL-u, a zwłaszcza z czasów stanu wojennego. Otóż, czy jest różnica między konspiracją osób dorosłych, a konspiracją dziecięcą, konspiracją młodzieżową? O to zapytamy naszych dzisiejszych gości. Najpierw będzie dyskusja, a po dyskusji zapraszam Państwa na film pod tytułem Ulotki i kamienie. O filmie jeszcze opowiem, a teraz pozwolę sobie przedstawić naszych gości. Gośćmi naszego programu są pan dyrektor Maciej Wojciechowski. Dzień dobry. Dyrektor Katowickiego Oddziału Telewizji Polskiej. Uczestnik wydarzeń, o których będziemy między innymi rozmawiać, oraz pan doktor Tomasz Greniuch. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Witam. Pracownik naukowy Wrocławskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Specjalista z tej dziedziny, o której będziemy dzisiaj między innymi rozmawiać. Panowie, zatem pierwsze pytanie. Zaczniemy od pana doktora Tomasza Greniucha. Konspiracja to domena ludzi dorosłych, dojrzałych, czy bardziej szalonych dzieciaków? Jak to wyglądało w przestrzeni właściwie wieków, bo my mamy taką tradycję niepodległościową sięgającą już drugiej połowy XVIII wieku.
Panie redaktorze, obserwując faktycznie historię na przestrzeni dziejów, to odnoszę wrażenie, że zaczynem zawsze była młodość. Zaczynem był młodzieżowy bunt, była bezkompromisowość. Jeżeli ten zaczyn, ten bunt przyjmował jakieś kształty, to rzecz jasna również tą konspirację, tak, tą zupełnie żywiołową, również angażowali się ludzie dorośli. Tak było od zawsze. Powstanie styczniowe, powstanie listopadowe to zwykle młodzi, bezkompromisowi ludzie, tak, zapatrzeni we własne ideały, bez względu na konsekwencje, próbowali je, te właśnie swoje marzenia, ideały przekuwać w czyn. Oczywiście, jeżeli udawało się rozszerzyć tą konspirację, to oczywiście dorośli siłą rzeczy, tak, doświadczeni wiekiem ludzie również angażowali się w tą konspirację, w jakimś sensie zduszając ten pierwotny młodzieżowy bunt. Natomiast tak, zwykle w mojej ocenie było tak, że to młodość była zaczynem wszelkiej konspiracji.
Tak, właśnie wspomniane przez pana powstanie styczniowe, kiedy władze carskie ogłosiły brankę, to ta branka dotyczyła ludzi młodych, dokładnie, nastolatków tak. Właściwie.
Dokładnie tak, powstanie listopadowe, ten sam charakter, pamiętajmy, że to byli młodzi chorążowie, tak, którzy postanowili w tym dniu wywołać powstanie, wywołać wojnę przeciwko imperium, co dla ludzi starszych, doświadczonych, pamiętających jeszcze epokę napoleońską, im się to w głowie po prostu nie mieściło. I chyba właśnie ten, to przeświadczenie o tym, że jeżeli ma się rację, to nawet można się przeciwstawić imperium, również jest pokłosiem tego, co było udziałem konspiracji drugowojennej, bo przecież po obu stronach mieliśmy potężne mocarstwa, a już na pewno było zaczynem tego, co było po roku 45, kiedy to dorośli, mówiąc kolokwialnie, wiedzieli, że już jest po wszystkim, po zawodach kolokwialnie mówiąc, Zachód nas zdradził, to młodzi próbowali, wierząc we własne ideały, rzucać wyzwanie wielkiemu imperium.
Jest z nami pan dyrektor Maciej Wojciechowski, który, kiedy stan wojenny wybuchł, miał kilkanaście lat i miał właśnie wówczas taką ideę, żeby rozpocząć walkę o niepodległą Polskę. Panie dyrektorze, jak to wyglądało? Miał pan głowę pełną idei, czy po prostu to tylko młodzieńcze szaleństwo?
No i to, i to. Głowę miałem pełną idei. Wyniosłem z domu pewne jakieś tam zachowania, pewien system wartości. Mój ojciec był pracownikiem zarządu regionu Solidarności. Dziadkowie z Podhala, dziadek, no zdecydowanie ostry antykomunista, podobnie jak babcia. W każdym razie wychowanie rodzinne to jedno. Te idee były u mnie wzmocnione jeszcze tym, że zaangażowałem się w ruch harcerski, ale ten taki niepokorny. Czyli związałem się z kręgiem instruktorów harcerskich Andrzeja Małkowskiego, kręgi kichamowskie, które kontestowały w pewnym sensie, może nie tak daleko jak niezależny ruch harcerski, ale mimo wszystko kontestowały ten porządek harcerski utrwalony przez władze ZHP, więc założyliśmy zielone mundurki, hołdowaliśmy ideę patriotyzmu jako harcerze. Zresztą nasza drużyna Czarna Trzynastka imienia Józefa Grzesiaka, też harcerza z bardzo ładną historią. Więc to wszystko spowodowało, że gdy został ogłoszony stan wojenny, a jeszcze wcześniej działałem w Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, to organizacja grupująca uczniów szkół średnich, liceów, techników, szkół zawodowych. To wszystko spowodowało, że gdy wybuchł stan wojenny, no to uznałem, że trzeba coś robić, że nie można tej sprawy zostawić od tak sobie.
Tworzyliście organizację paramilitarną, organizację na wzór Armii Krajowej, organizację, która była tajna, przynależność zaczynała się od złożenia przysięgi. Chodziło o coś więcej niż tylko chyba klejenie ulotek.
No zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Ja nawet przed moim jeszcze aresztowaniem to się kłóciłem z moimi kolegami, harcerzami, że tłumacząc, bo koledzy harcerze, że w tym ciężkim czasie to trzeba pomagać ludziom starszym, biednym, nieść tę pomoc. Tym bardziej przypomnę, zima wówczas była bardzo sroga, ostra, a stan wojenny no, ograniczał pewne możliwości. No, chociażby godzina policyjna, nie można było w kolejce ustawić się przed godziną 6 rano, prawda? No bo godzina była od 22 do 6 rano. Jak sklep był otwierany o 7, to wiadomo, że kolejki bywało, się ustawiało o 5 rano. Teraz nie, takich możliwości nie było. No i w taki konflikt, trochę spór bardziej z kolegami harcerzami wszedłem. Powiedziałem, że a ja mam w nosie, nie? Znaczy pomagajcie jak chcecie. Ja widzę inaczej sprawę związaną z jakby pomocą niesioną dla ludzi, dla Polski właśnie poprzez, ja to widziałem, poprzez udział w konspiracji, która zdecydowanie faktycznie miała dalej, wykraczać dalej niż drukowanie i rozklejanie ulotek czy wypisywanie napisów na murach. No, stąd to gromadzenie butelek z benzyną, stąd wyczekiwanie na 3 maja, bo sądziliśmy, że 3 maja to nastąpi właśnie jakaś mała rewolucja, która być może, no to wiecie Państwo, no to w umysłach młodych ludzi to takie przekonanie narastało, że wyjdą ludzie na ulicę, 10 milionów związkowców, również młodzi ludzie, studenci, licealiści, ten porządek zmiotą. Powiem szczerze, 3 maja już siedziałem w piwnicach Komendy Wojewódzkiej MO w Opolu, ale byłem tak przekonany, że manifestacja, że przyjdą nas odbić, że nawet z żółtego sera taką czerwony wosk od tego wałem, zrobiłem świeczkę, kawałek włókna z koca, zrobiłem taką świeczkę i na tym zakratowanym okienku i podpaliłem z nadzieją, że nie wiem, jak tłum przyjdzie, no może zobaczą odbicie tej świeczki, to na zasadzie takiego powitania. Jak to było daleko naiwne, bo w Opolu nie doszło do żadnej manifestacji 3 maja. Oczywiście w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu tak. Ale moje wyobrażenie wówczas było tak, że ten 3 maja to będzie taki dzień, że ho, ho.
Panie doktorze, pytanie o analizę porównawczą między konspiracją młodzieżową w czasie stanu wojennego a solidarnościową. Jak to z pana punktu widzenia wyglądało?
Panie redaktorze, na pewno była bezkompromisowa. Na pewno w przypadku konspiracji młodzieżowej faktycznie ona odwoływała się, i to w sposób dosłowny, do dziedzictwa II Rzeczpospolitej, do dziedzictwa II wojny światowej, to jest szare szeregi, to są grupy szturmowe, prawda, brawura, tutaj te plany na wyrost mówiące o gromadzeniu amunicji, o gromadzeniu broni, uzbrojenia, raczej to wszystko szło w kierunku militaryzacji organizacji. Jeśli chodzi o Solidarność, no to wiadomo, to jest ruch już okrzepły, złożony z ludzi dojrzałych, a więc siłą rzeczy ludzi, którzy mają za dużo do stracenia, ludzi, którzy mają rodziny, którzy mają pracę, którzy muszą utrzymać te rodziny, więc mimo wszystko starający się działać w pewnych schematach, w pewnych ramach, poza które nie mogą wykraczać. Podejrzewam, że ludzie Solidarności liczyli się z tym, że jedynie w masie mogą coś zdziałać, tak? Dopiero jak Solidarność była ruchem faktycznie masowym, kiedy Solidarność fizycznie policzyła się, wówczas mogli sobie pozwolić na więcej. W przypadku młodzieży tutaj tak naprawdę liczby nie grały roli. Czy jest nas 2, 5, 10 i tak będziemy z równą determinacją walczyli, bo cóż, po naszej stronie przecież są te ideały, prawda? To, co jest najważniejsze, więc cóż może nam przeszkodzić? Myślę, że to jest ta zasadnicza różnica. Oczywiście ruchy młodzieżowe były zupełnie niekontrolowane, tak? Zupełnie w mojej ocenie, może nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, wiarygodne, ale w pewnym razie nie były również jakimś poważnym partnerem dla Solidarności, bowiem wykraczały poza taką działalność schematową, tak? Tutaj te organizacje młodzieżowe dla Solidarności mogły być o tyle niewygodne, że były nieobliczalne w ich optyce.
Wykraczały poza granice socjalnych roszczeń, raczej szły w stronę walki o niepodległość ojczyzny. Tak? Czyli młodzi ludzie już byli uświadomieni, że Polska jest w niewoli.
To jest bardzo trudne pytanie, bowiem jeżeli mówimy o organizacjach młodzieżowych, bo w tych się mogę specjalizować, to jest bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych, kiedy ten etos II Rzeczypospolitej, ten etos niepodległości wciąż w tych młodych ludziach żył, bowiem ludzie, którzy po II wojnie światowej mieli 18-20 lat, oni jeszcze zdążyli załapać się na tą II Rzeczpospolitą, zdążyli załapać się na wolność, mówiąc krótko. Natomiast roczniki lat 70., które w latach 80. swój bunt podnosiły, to tak naprawdę ludzie, którzy nie znali tej wolności, nie wiedzieli, czym jest autentyczna wolność. Dla nich wolność to tylko i wyłącznie szczątkowe informacje pochodzące z książek historycznych, tak? Grupy szturmowe, tak jak mówię, szare szeregi, etos Armii Krajowej, więc to było takie bardzo, w mojej ocenie jednak działalność na oślep. Gdzieś ten mit niepodległości tlił się wśród tych młodych ludzi, gdzieś w tych książkach, co śmielszy autorzy mogli przemycać pewne treści. Myślę, że również to pokolenie ludzi starszych, którzy pamiętali autentycznie, czym jest wolność, bo umówmy się, panie redaktorze, że wytworzyła się absolutnie duża luka pomiędzy pokoleniem młodych ludzi, a pokoleniem tych, którzy pamiętali okres wolności, okres II Rzeczpospolitej. I co znamienne, właśnie te młode pokolenia znalazły wspólny język z ludźmi starszymi, nie ze swoimi rodzicami, którzy jednak starali się żyć według schematów narzuconych im przez komunistów. Jednak ci młodzi ludzie byli wpatrzeni w starsze pokolenie, które mogły im mówić o tym, jak to w Powstaniu Warszawskim walczyli, jak to walczyli w szarych szeregach lub jak to było w II Rzeczpospolitej. Więc ci młodzi chcieli w latach 80., tak, bo mówimy o organizacji z lat 80., chcieli te marzenia ludzi starszych przekuć w realne działania właśnie w tym najgorszym okresie, kiedy to ich rodzice nawet nie marzyli o tym, że można nazwać się wolność i niepodległość.
Panie dyrektorze, Maciej Wojciechowski był właśnie członkiem organizacji Wolność i Niepodległość. Wzorowaliście się na Armii Krajowej, na szarych szeregach. Jak to wyglądało? Jak wyglądała konspiracja?
No, zdecydowanie tak. Czy w sposób umiejętny, to już jest jakby inna historia, ale to, że mieliśmy tworzyć własne jakieś pięcioosobowe zespoły, to, że ja się, jeżeli chodzi o kontakt z Opolem, to się kontaktowałem tylko z jednym człowiekiem, no teraz mogę powiedzieć, statkiem Lakwą. To, że moja grupa nie wpadła, to jest, czy ja nie wpadłem, to też pokazuje, że Tadeusz się zachował godnie podczas przesłuchań. Myśmy byli chyba jedną z ostatnich grup, która wpadła. W zasadzie moja grupa nie wpadła, no wpadłem tylko z kolegą, z którym szyby wybijałem komendantowi wojewódzkiemu MO w Opolu. Ale tak, czyli te piątki, te ostrożne kontakty. Nie było takich zebrań, że nie wiem, 10 osób zjeżdżało do Opola i powiedzmy w salce katechetycznej jakiegoś kościoła konspirowaliśmy. Nie, nie, nie. Kontakty bardzo ostrożne, no tak jak to w Armii Krajowej, że pięcioosobowy zespół mający swojego lidera, ten lider kontaktował się z jedną osobą, która była gdzieś tam w hierarchii wyżej i ta osoba wyżej postawiona wydawała jakieś tam polecenia, zalecenia, informowała o tym, co należałoby zrobić, a na co zwrócić uwagę, a z czego zrezygnować.
No, przywołany przez pana Tadeusz Lakwa, dzisiaj Tadeusz Gustowicz, był tym takim bardzo skrajnym konspiratorem, który parł do takiej konfrontacji, tak? To słynny pistolet, który się pojawił w waszej organizacji, no to przez niego został zakupiony bodajże.
Pewnie tak, tego do końca nie wiem, czy też świadczy może o tym, że dobrze konspirowaliśmy w jakimś tam zakresie. Tadek był bardzo radykalny, to prawda, i bardzo imponowy. I można powiedzieć, że w samej Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej, nawet na poziomie województwa polskiego, to się ścierały dwa nurty, jeden taki, można powiedzieć, KPN-owski i drugi taki bardziej zbliżony w retoryce do środowisk Komitetu Obrony Robotników. I co ciekawe, znaczy może nawet nie ciekawe, no zupełnie logiczne, że organizację Wolność i Niepodległość stworzyła ta część osób związanych, ale nie tylko, z Niezależną Federacją Młodzieży Szkolnej, która właśnie ten nurt KPN-owski był bliższy. Stąd nazwa organizacji właśnie Wolność i Niepodległość, a nie nurt, nie wiem, Korowcy, Wolność i Suwerenność. Tak oni słowa niepodległość jakoś tym środowiskom nie przechodziło związanym z Kronią Michnikiem przez gardło, mówili o suwerenności, a myśmy o niepodległości.
No to im chodziło o finlandyzację, a nie nam, prawda? Tak. Panie doktorze, pan doktor Tomasz Greniuch jest specjalistą od walki zbrojnej o niepodległość Polski już po zakończeniu II wojny światowej. Jak wyglądały oddziały leśne, oddziały walczące z bronią w ręku? Czy to byli ludzie doświadczeni, czy to właśnie byli nowi ochotnicy, którzy mając naście lat postanowili pójść do lasu i walczyć o niepodległość państwa polskiego?
Panie redaktorze, to jest właściwie to, co mówi mój poprzednik, a mianowicie to byli młodzi ludzie, to byli ludzie, którzy na pewno mieli na sztandarach wolność i niepodległość i to w sposób bezdyskusyjny i bezkompromisowy. Walczyli w innych warunkach. Podejrzewam, że gdyby grupa Wolność i Niepodległość miała stworzone ku temu warunki, żeby mieć broń, żeby faktycznie, realnie uderzyć w ten system, to by oni uderzyli w sposób zbrojny. Nie mam co do tego wątpliwości, bowiem ich poprzednicy z lat 45, 47, 50 to właśnie również młodzi, bezkompromisowi ludzie, tylko mieli narzędzia, mieli broń, mieli amunicję, mieli przede wszystkim z czasem doświadczonych dowódców, doświadczoną kadrę dowódczą, czego na początku brakowało, bo chociażby opierając się na doświadczeniach związanych ze zgrupowaniem Bartka, Henryka Flamego, który to oddziały intensywnie bada, zazwyczaj było to tak, że tworzyły się w sposób spontaniczny kilkunastoosobowe grupy koleżeńskie, grupy towarzyskie, które szły do lasu za właśnie walczyć o niepodległość. Za bardzo nie wiedzieli, jak tą niepodległość wywalczą, natomiast wiedzieli, że o tą niepodległość należy walczyć. Mieli to szczęście, że trafili na doświadczonych dowódców, mówię tutaj o dowódcach tego formatu, co kapitan Henryk Flamy, który tych ludzi potrafił przede wszystkim okiełznać. Potrafił okiełznać ten żywioł kipiący w młodych ludziach, bo wiem, że gdyby na czele tych młodych ludzi nie stali dowódcy, którzy mieli za sobą służbę zawodową, ta konspiracja mogłaby się potoczyć w zupełnie innym kierunku, a mianowicie zostaliby ci młodzi ludzie faktycznie w konfrontacji z sowieckim imperium, z Armią Czerwoną, z KBW, czyli z wyspecjalizowanymi jednostkami, zostaliby po prostu wybici do nogi. Natomiast sam fakt tego, że grupy te młodych ludzi przecież, bez doświadczenia wojskowego, bez tego obycia, tak, ze strategią, z podstawowymi, tak, jakimiś informacjami natury wojskowej, przetrwali w lesie po 2, 3, 4 lata, więc niezwykły sukces nie tylko pod względem formacji tych ludzi późniejszej, ale przede wszystkim ich ideowości, bo przebywanie przez kilka lat w lesie to nie tylko kwestia zgrania zespołu, ale przede wszystkim stopień ich ideowości tych ludzi. Oni nie tracili swoich ideałów na przekór temu, co się działo w wielkiej polityce, w geopolityce. Starsze pokolenia już wiedziały, że należy zaprzestać walki zbrojnej. Młodzi ludzie nadal trwali na swoich posterunkach. Jest to na pewno analogia do wszystkich innych ruchów młodzieżowych.
Po 1945 roku nie tylko walczono z bronią w ręku, ale młodzi ludzie również zakładali organizacje antykomunistyczne, cywilne, że się tak wyrażę, czyli te, które były nastawione na walkę propagandową. Było ich dużo w skali kraju.
Panie redaktorze, jest to zupełnie nieznany jeszcze obszar wiedzy. Mówimy tutaj o takim drugim froncie walki, tak? O froncie takim cywilnym. Setki, jeżeli nie tysiące organizacji, bo niektóre organizacje liczyły sobie po 2-3 osoby, więc to były grupy, które wyrastały z takich zupełnie towarzyskich kręgów, które przeradzały się właśnie w formie oporu antykomunistycznego. Co znamienne, wszystkie te grupy bez wyjątku, nawet te, które zaczynały z pozycji cywilnych, dążyły do konfrontacji zbrojnej z najeźdźcą. Więc to nie było tak, że powstawały grupy, które w założeniu miały być tylko cywilnymi grupami. Większość z nich dążyło do kontaktów z lasem, do kontaktu z żołnierzami wyklętymi, wreszcie do walki zbrojnej, do konfrontacji zbrojnej. Oczywiście często kończyło się to tylko lub aż na akcjach ulotkowych, na akcjach samokształceniowych, bo to jest szalenie ważne, żeby w tym okresie, gdy nie mamy dostępu oficjalnie w sposób jawny do prawdy historycznej, żeby w zaciszu domowym, czy też jak tutaj w przypadku Wolności i Niepodległości, właśnie w zaciszu kilku osób, w sposób zupełnie konspiracyjny samokształcić się, tak? Zdobywać literaturę zupełnie podziemną, żeby omawiać tematykę niewygodną dla tamtejszej władzy, dla władzy reżimowej. To już była konspiracja, panie redaktorze, więc często te grupy młodzieżowe kończyły na takiej działalności samokształceniowej, co również było bardzo ważne.
Ale ich los był zawsze przypieczętowany aresztowaniami i więzieniem, a dość często karami śmierci. Dlaczego tak się działo, że oni wszyscy wpadali?